W tym liście naszych pastorów na czas postu czytamy, że celem naszego postu i modlitwy na ten rok jest również osoba Ducha Świętego, osobiste i głębsze poznanie osoby Ducha Świętego i Jego roli w naszym życiu, świadome, coraz wyraźniejsze i głębsze oddanie się Duchowi Świętemu, świadome i coraz większe posłuszeństwo Duchowi Świętemu. W poprzedniej niedzieli dzieliliśmy się i widzieliśmy w osobie Jezusa Chrystusa posłusznego sługę, posłusznego syna swojemu Ojcu. I zobaczyliśmy, że to totalne i całkowite posłuszeństwo Jezusa Chrystusa w niczym nie ograniczało, wręcz przeciwnie, dało mu wolność. Bo w posłuszeństwie Jezus przez swoje posłuszeństwo miał stały, śmiały przystęp do serca Ojca. I wszystkie zasoby, które są u Ojca, Ojciec udzielał Jezusowi przez to, że Jezus był doskonale posłuszny. Jest wzorem doskonałego posłuszeństwa. Mamy też ten obraz Jezusa wypisany w liście do Filipian, Pawła do Filipian, że On istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił samego siebie i stał się posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. To jest doskonały obraz, posłuszny Jezus Chrystus. On jest naszym doskonałym wzorem. Dzisiaj trochę o posłuszeństwie wobec osoby Ducha Świętego. Dzisiaj kilka refleksji, które mam wiarę, że sobie weźmiemy mocno do serca. I też chcę zaznaczyć, że jestem też na etapie i na drodze szukania, coraz bardziej takiego gorliwego szukania osoby Ducha Świętego i życia zgodnie z wolą Bożą, która przychodzi do mnie przez osobę Ducha Świętego. I będziemy dzisiaj szukać i przyglądać się takim prawdziwym wzorcom, które są wypisane w Słowie Bożym. W grudniu mieliśmy tutaj wspaniałe nabożeństwo chwały. Myślę, że wszyscy z nas cieszą się na te spotkania i przychodzą tutaj z ogromną radością i z ogromnym oczekiwaniem. I kiedy to nabożeństwo już miało się ku końcowi, a się podzielę takim obrazem, który otrzymałam. Zobaczyłam obraz Jezusa, bardzo realny obraz. Miałam otwarte oczy, bardzo realnie widziałam Jezusa, który klęczał i płakał. I to mi się tak udzieliło w emocjach i w duchu, że było mi ciężko zrozumieć, dlaczego Jezus płacze. Pytałam Jezu najpierw nieśmiało, z taką bojaźnią, taka bojaźń na mnie spadła. Taki lęk, właściwy lęk przed Bogą, przed osobą Boga. I pytałam Jezu, dlaczego płaczesz? I zaczynam snuć domysły, że może jesteśmy z Kościołem złym, może nie spełniamy oczekiwań, warunków. Różne myśli mi przychodziły. Ale w końcu zawołałam do Ducha Świętego, powiedziałam: Duchu Święty, pomóż mi zrozumieć, dlaczego Jezus tak bardzo płacze i tak łka. Dlaczego tak płacze, że aż unosi, jego klatka piersiowa tak się po prostu unosiła w takich spazmach. I z jego oczu płynęły łzy. To były takie łzy jak strumienie wody. I pierwszą rzeczą, jaka mi przyszła, pierwsze słowo, które do mnie przyszło, to z Księgi Objawienia, z 3 rozdziału, 20 werset. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. I wtedy pomyślałam od razu na swój taki sposób ludzki. Aha, tutaj chodzi, że być może nie jesteśmy jeszcze w miejscu jako Kościół, że nie ewangelizujemy. I Duch Święty, może za mało. I Duch Święty zamknął mi jakby usta i powiedział: słuchaj się mnie, a nie słuchaj swojego głosu. Nie słuchaj swoich myśli, które przychodzą. I zaczęłam się modlić językami i nasłuchiwać. I jeszcze raz przyszło to do mnie. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. I nagle sobie zdałam sprawę, że to nie jest cytat, który można wyłączyć i obdarzyć osoby niewierzące, które ewangelizujemy i powiedzieć, zaszufladkować i zaszeregować. To jest cytat, który się ich dotyczy. I kiedy będę ewangelizować, będę korzystać z tego cytatu. I to jest cytat dla osób niewierzących, aby otworzyli swoje serce i wpuścili do swojego serca osobę Pana. Owszem, jest to taki cytat, który cudownie i doskonale przez swoje namaszczenie, przez swoją moc może zadziałać wobec niewierzącego. Ale to samo słowo jest ciągle aktualne do mojego życia. I to samo słowo aktualnie cały czas woła do mojego wewnętrznego człowieka i cały czas prosi, otwórz, otwórz, jeszcze bardziej, bardziej. Ty możesz powiedzieć, bardziej się nie da. Ale to jest aż do wyważenia drzwi twojego serca, tak aby Pan mógł przyjść i z tobą wieczerzać. Ja zrozumiałam przez ten obraz i z tym się chciałam z wami podzielić, że ten płacz Jezusa dotyczył takiego jego wewnętrznego smutku, kiedy on już wszystko dokonał, kiedy wszystko się już stało na drzewie krzyża, a chrześcijanie wierzący nie czerpią z tego, co on daje. Nie czuj się oskarżony, nie czuj się oskarżona, bo jeśli czujesz teraz oskarżenie, to jest to prawdopodobnie ciemność, która chce przez to przyjść ciebie oskarżyć. My potrzebujemy odebrać przez ten obraz zachętę dla własnego życia. Że jeśli Jezus płacze i jeśli Jezus przekazuje, co jest wyrazem Jego płaczu, to w tym potrzebujemy odebrać zachętę. Nie słuchaj diabła, który ciebie chce oddzielić, który chce cię przekreślić i powiedzieć, nigdy nie dostąpisz tego, co Chrystus dla ciebie zrobił na drzewie krzyża, bo jesteś zbyt mały, bo jesteś zbyt grzeczny, bo jesteś zbyt opieszały. Jeśli to ma trzymać ciebie w oskarżeniu, to jest to ciemność, która ciebie oskarża. Ale jeśli słyszysz taki głos i za tym słyszysz zachętę, przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. Otwórz swoje serce. Ja mam moc ciebie zmienić. Mój Święty Duch jest posłany po to, żeby z tobą współpracować dla zmiany twojego serca. Ja zrozumiałam bardzo wiele przez to, przez ten obraz. I z wami się dzielę, bo on nie jest dla mnie tylko i wyłącznie, ale on jest po to, żeby się dzielić wspólnie razem tu w tym miejscu, tym obrazem. Jezus ma głęboką troskę o swój Kościół. Jezus ma głęboką troskę o ciebie i o mnie w tym miejscu. Wiemy dobrze, że oblubienica to jest Kościół. Tak jest nazywany Kościół, oblubienicą Pana. I zwróćcie uwagę, że mówi się w ten sposób. Kościół to jest liczba pojedyncza. Jeżeli myślimy o Kościele lokalnym, myślmy teraz o naszym Kościele, bo to jest nasz czas postu. My stajemy wspólnie razem przed Panem. I teraz tak. Jeżeli myślisz o oblubienica, myślisz o Kościele, to zobacz, to innymi słowy nie jesteś w stanie siebie wyalienować, siebie wyrwać z kontekstu. Jesteś osadzony w kontekście Kościoła, jesteś osadzony w tym miejscu, zgodnie z tym, jaka była twoja wola, jak odpowiedziałeś Panu na wyzwanie. Jesteś tutaj, bo chcesz, nikt cię do tego nie zmuszał, jesteś. To jest taki czas postu, też takiej weryfikacji. Jesteś po co? Dlaczego? Dla kogo? Nie jesteś w stanie wyrwać się stąd. W takim sensie, jeśli twoja wola, jeśli to zrobisz, to zrobisz to. Ale kiedy myślisz o oblubienicy, to myślisz o sobie indywidualnie i myślisz o całym Kościele, o całej społeczności. I twoje życie, naprawa twojego życia, staranie o świętość twojego życia ma ogromny wpływ na całość tego miejsca, na jakość tego miejsca. Nie może być inaczej. Od świętości twojego życia, od jakości twojego życia zależy świętość i jakość tego życia. Jeśli chcemy się stać rodziną, ty potrzebujesz dążyć do takiego miejsca, że przechodzisz te etapy z niemowlęcia, stajesz się dzieckiem, z dzieciństwa przechodzisz do stanu młodzieńca, gdzie walki już swoje, gdzie osiągasz już własne zwycięstwo, a potem idziesz tą drogą ku ojcostwu. Taka jest droga. I dzisiaj jest też taki czas, że to jest takie wezwanie. Decyduję się na to? Czy ja się na to decyduję? Druga myśl, kiedy widziałam płaczącego Jezusa, to miałam takie wrażenie, że to jest ciągła taka zachęta i ciągłe zaproszenie na ucztę. I on ciągle zaprasza na ucztę. Kogo zapraszasz na ucztę? Przyjaciół, znajomych, rodzinę. Myślisz o tym, co przygotować dla nich, co lubią, co zrobić, jak przyozdobić stół. Myślisz o tym, bo wiesz, że oni przychodzą. Jest ci przykro, kiedy ci odmawiają w ostatniej chwili, a ty się tak napracowałaś, natrudziłaś. I kiedy to przekładasz na to, co jest przygotowane przez Jezusa, uczta, suto zastawiony stół, on zaprasza. A my, chrześcijanie, się ociągamy, mamy jakieś wymówki, mnóstwo spraw. Mamy jakieś sprawy, mamy jakieś nie mogę się zbliżyć, nie mogę dostąpić tej łaski, jeszcze nie teraz. To jest przykre dla Jezusa i to był Jego płacz, to był Jego smutek. I mam takie wrażenie, że często, kiedy już zasiadamy do uczty baranka, kiedy zasiadamy do uczty z Chrystusem, to zaczynamy marudzić i grymasić. I to jest też miejsce do naszej pokuty. Bo patrzymy, jak suto jest zastawiony stół, jakie są smakołyki, Jezus podaje. Zjedz to. A ty mówisz, nie, to już było. O, ja już to słyszałem, to już przerobiłem. Super. Jezus mówi, nie, właśnie ta potrawa, jeszcze raz. Zobacz, ja ją dzisiaj dla ciebie posypałem cynamonem. Dodałem kilka oliwek. Ona dzisiaj będzie inaczej smakowała. Ona dzisiaj jest ci bardziej potrzebna. Ona dzisiaj ma bardziej odżywcze działanie dla twojego życia niż kiedykolwiek wcześniej. W Pieśni nad Pieśniami jest opis. Takiego zdarzenia, takiego wydarzenia, kiedy oblubienica już śpi. I ona mówi w ten sposób. Ja spałam, lecz moje serce czuwało. Słuchaj, ona sama do siebie mówi, słuchaj, to mój miły puka. I miły mówi tak, otwórz mi, moja siostro, moja przyjaciółko, moja gołąbko bez skazy, gdyż moja głowa jest pełna rosy, moje kędziory pełne wilgoci nocnej. A oblubienica zaczyna, zdjęłam już moją suknię, jakże więc mam ją znowu przeoblec? Umyłam moje nogi, jak więc mam je znowu pobrudzić? Miły mój wsunął rękę przez otwór, a wtedy zadrżały moje wnętrzności. Zwróćcie uwagę, że z Duchem Świętym jest tak, że on nigdy nie ustaje. On ma zawsze te kędziory nasycone rosą. On jest zawsze gotowy. On ma zawsze świeżą manę, zawsze jest suto zastawiony stół. I on lubi nas budzić w nocy. Oblubienica, chociaż czuwała, zbudziła się, rozpoznała głos. Ale mówi, ja jeszcze właściwie śpię. Ja jeszcze żyję poprzednim dniem, poprzednim wieczorem. I zwróćcie uwagę, że często, kiedy przychodzi takie osobiste nawiedzenie do twojego życia, w różnej sytuacji to może się zdarzyć. Ty jesteś na przykład w pracy, gdziekolwiek. Jesteś w domu i nagle odczuwasz takie gorące wezwanie. Gorące wezwanie. Coś chce ci Duch Święty zakomunikować. Nieraz chce ciebie ostrzec, powiedzieć jedno zdanie, a nieraz chce ciebie zaciągnąć do komory, chce z tobą przebywać. I wtedy zwróćcie uwagę, co robi oblubienica, w sensie ty, ja, albo cały Kościół, nieraz. Suknia zdjęta, nóg nie mogę pobrudzić. Trochę to jest taka, zwróćcie uwagę, jakby flirtowanie z Panem. To jest niewłaściwe zachowanie. Czasami taka teologiczna dyskusja. Będziemy teraz dyskutować, będziemy się chlubić znajomością słowa, będziemy jeden przez drugiego. Będziemy zakładać kolejne jakieś działania. A tymczasem oblubieniec wkłada w swoją rękę przez otwór. Oblubienica to czuje, że to nie o to chodzi. Oblubienica czuje, jak jej wnętrzności zaczynają się poruszać. I ona w końcu decyduje się wstać ze swojego łoża i pobiec i otworzyć drzwi. I co się dzieje? Na jej rękach ona zobaczyła cud, zobaczyła znak. Jej ręce zaczęły ociekać balsamem, mirrą z balsamem. Mirra jest symbolem Właściwie mirrę używano zawsze. Mira jest żywicą i razem z olejem mieszana służyła do balsamowania ciał. Był to dar, którym obdarowywali się królowie, na poziomie królowi, tylko i wyłącznie mógł obdarzyć król króla takim darem. Jezus otrzymał ten dar w zapowiedzi, jakie będzie jego życie, jaki będzie jego koniec, jaki będzie jego początek. On umarł za nasze grzechy na drzewie krzyża i zmartwychwstał. I to jest, ten balsam jest symbolem tego właśnie. I ona biegnie do tych drzwi i palce jej ociekają tym balsamem. Tak naprawdę, zobaczcie, ona otrzymała coś od oblubieńca, otrzymała ten znak i tak właściwie powinna była otworzyć i tym balsamem namaścić swojego oblubieńca i to jest rola Kościoła. Ale oblubieniec już zniknął, bo oblubieniec nie lubi czekać. Nie lubi oblubieniec czekać. Duch Święty jest bardzo płochliwy, bardzo wrażliwym duchem. On lubi tu i teraz. Przychodzi, chce się dzielić. Odszedł, zniknął. I namaszczenie się zmarnowało, ponieważ poleciało na zasuwę. Tam jest napisane na zasuwę, czyli na klamkę, na zasuwę, na klamkę, na zamknięcie. Padło na rzecz martwą. Nie wypełniło swojego zadania. Pomyśl też o zmarnowanym namaszczeniu nieraz, ponieważ inne rzeczy odciągnęły ciebie, odciągnęły mnie od zadania, które potrzebowaliśmy wykonać, które Duch Święty pragnął z nami zrobić. To jest też taka zachęta, żebyśmy to zobaczyli i zrozumieli, taka zachęta, żebyśmy też poszli za nim dalej. Bo oblubienica, zwróćcie uwagę, kiedy zobaczyła, że nie ma oblubieńca, to ona doświadczyła takiej ochoty, takiego przyszło takie potężne pragnienie i wybiegła go szukać. Wybiegła go szukać. Tak długo, aż go znajdzie. Nigdy nie odpuszczajmy sobie z tego miejsca. Jeżeli szukamy Bożej obecności, róbmy to tak długo, aż przyjdzie przełom. Pomyśl o swoich takich miejscach w życiu, że szukałeś oblubieńca, szukałeś Pana i dochodziłeś do jakiegoś miejsca i się zniechęcałeś i zawracałeś. Zwróćcie też uwagę, że oblubieniec wkłada tę rękę przez otwór. Ja mam takie wrażenie, że jest to jakby obraz naszego wewnętrznego człowieka. Każdy narodzony człowiek otwiera się na działanie Ducha Świętego. Jego duch jest takim otwartym miejscem, takim otworem na to, żeby Duch Święty mógł przyjść, zamieszkać. I pragnieniem Pana jest przyjść, zamieszkać i wieczerzać, czyli pozostać. A Twoją rolą, moją rolą jest trwać w Nim przy tej wieczerzy. Nie odpuścić, nie odchodzić, korzystać z tego, co On już dla mnie zrobił. Jest taki opis w Ewangelii Łukasza na samym końcu. Ja bardzo lubię teraz studiować ten fragment. On bardzo wiele rzeczy mi pokazuje i widzę dużo takiego objawienia do mojego własnego życia. To jest taki moment, kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstał już po swojej męce i pierwsze, które przyszły do grobu kobiety, zobaczyły, że go tam nie ma i zaczęły rozpuszczać wieść, że on zmartwychwstał. I uczniowie Pana, apostołowie, zaczęli biec do grobu i sprawdzać, co tak naprawdę się wydarzyło. I w 24 wersecie, na samym końcu, w 24 rozdziale, w 10 wersecie, 11 i 12 czytamy. W 11 wersecie czytamy. Lecz słowa te wydały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary, bo wcześniej kobiety mówią tak. Że Chrystus zmartwychwstał, że nie ma go w grobie. A uczniowie wydawało im się, i te słowa, które słyszeli, wydawały im się jak bajki. Piotr zaś wstał, pobiegł do grobu i nachyliwszy się, ujrzał jedynie leżące prześcieradło i odszedł do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. I potem jest opis, jak dwaj uczniowie szli do Emaus i rozmawiali o tym wszystkim i spierali się między sobą, wymieniali zdania. Wiecie, musiało być głośno pomiędzy nimi. I nagle przystąpił do nich Jezus. I oni od razu Jezusowi powiedzieli, ty chyba jesteś jedyny w tej okolicy, że nie wiesz, co się stało w ostatnim czasie. A myśmy się spodziewali. I cały czas takie słowa niewiary. Cały czas słowa niewiary. Cały czas słowa zamieszania. Jezus w końcu przejmuje inicjatywę i mówi do nich, że są gnuśni i nieskorzy do słuchania, do przyjmowania. To jest takie smutne, że są nieskorzy i gnuśni do słuchania. Nieskorzy, gnuśni. I podziwiam Jezusa Chrystusa w tym i to jest niesamowite. Potrzebujemy to zobaczyć. Jego niesamowitą cierpliwość, Jego niesamowitą troskę i Jego niesamowite działanie. Kiedy On na nowo tym dwóm uczniom poświęca czas i całą drogę wykłada, a pijać od nowa całe pismo. Jest napisane od Abrahama, Mojżesza, po wszystkich proroków, żeby zobaczyli, że w Jezusie Chrystusie, w Jego osobie wypełniło się pismo, że On prawdziwie był tym, który miał przyjść, prawdziwie był tym, który miał umrzeć za nasze grzechy, zbawić nas, odkupić nas, że był prawdziwie tym, na którego przepowiadali prorocy. I zaczęło pałać ich serce, ich wnętrzności zaczęły wierzgać. To jest ta ręka, która wchodzi do wewnętrznego człowieka i wykonuje swoją pracę. To jest osoba Ducha Świętego. Ci dwaj uczniowie rozpoznali Jezusa dopiero w tym momencie, kiedy nakłonili Go, zmusili Go wręcz, prosili Go, żeby został z nimi. Namawiali Go, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, dzień się nachylił. I wtedy Jezus zgodził się. W czasie wieczerzy zaczął łamać chleb, rozdawać. I wtedy rozpoznali, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał. Ale Jezus wtedy zniknął. Oni już byli pewni, oni widzieli, oni zobaczyli zmartwychwstałego Pana. Rozpoznali Go po tym znaku. I biegną do miejsca, w którym chowali się pozostali uczniowie, apostołowie. I zaczęli im przekazywać tę wieść, zaczęli im mówić. Tam musiało być głośno, tam musiało być niesamowicie. I w to wszystko wchodzi Jezus przez drzwi zamknięte i mówi pokój wam, pokój wam. I niesamowite zamieszanie. Dlaczego to mówię? Dlatego, że zauważyłam w swoim życiu, że pomimo nowego narodzenia moje życie nieraz przypominało takie zachowanie, jak ci uczniowie przejawiali. Zwróćcie uwagę, że Jezus, zanim odszedł, napełniał swoich uczniów obietnicami. Mówił im, nie zostawię was sierotami. Obietnica Ojca mojego przyjdzie do was. Poślę wam Ducha Pocieszyciela. Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Na krótką chwilę odchodzę od was, potem jeszcze do was przyjdę, a potem dam wam Ducha Pocieszyciela, Ducha Prawdy. On was wszystkiego nauczy. Nieustannie zachęcał swoich uczniów, cudownie się z nimi modlił w wieczerniku, zanim oddał swoje życie. Przewspaniała modlitwa arcykapłańska Jezusa, kiedy to prześledzimy. Cudowne słowa zachęty, słowa budujące, słowa pełne obietnicy. Kiedy chodził z nimi, to ich nauczał, mówił, ja jestem wypełnieniem tych słów proroczych. To na mnie jest to namaszczenie. To na mnie jest to namaszczenie. Ja jestem Synem Boga Najwyższego. Ja jestem Synem. I w tej sytuacji nic. Totalna zasłona. A myśmy się spodziewali. Moja teologia teraz gra. Moje przekonanie. Jestem w trudnej sytuacji. Już nic nie pamiętam, nic nie wiem. Szukam ostatniej deski ratunku. Uruchamiam tysiące telefonów. Módlcie się, nic nie rozumiem. Nie rozumiem tej sytuacji. Nie rozumiem, co się dzieje. Duch Święty puka. Pokój. Pokój wam. Ten sam pokój. Pokój. Ty nic nie słyszysz. Jesteś tak oszołomiony sytuacją, w której jesteś, że nie jesteś w stanie tego słyszeć. Dla mnie to jest cudowne, że Jezus w tym momencie nie rezygnuje, nie rezygnuje. Słowa Jezusa miały potężną moc. One wypuściły w powietrze potężną moc ku zmianie. One sprawiły, że uczniowie zaczęli się wyciszać. Jezus znowu przejął inicjatywę i zaczyna znowu wykładać pismo od Mojżesza, od Abrahama, Mojżesza, po wszystkich proroków. I mówi do nich tak, ja przemawiałem do was tymi słowami. Inaczej też można zrozumieć, że ja jestem tymi słowami, ja jestem tymi słowami. I wtedy tutaj zachodzi niesamowita rzecz. Jest napisane, że Jezus otworzył im umysły. Czyli otworzyć umysły, to ja to widzę w suwerenny sposób, zmienił ich sposób myślenia. Otworzył im umysły na przyjęcie tego słowa, na zrozumienie objawienia. I potem daje obietnicę, że Ojciec pośle swojego ducha na nich. Jezus im przekazuje, że ta obietnica się wypełni. I zwróćcie uwagę, że on ich totalnie uczniów uspokoił. Uczniowie przyjęli kierunek. I teraz weszli do wieczernika i oczekiwali, tak jak im Jezus polecił. I wszyscy byli jednomyślni. Nabrali otuchy, nabrali odwagi. Chrystus ich nakarmił słowem. Wzięli ten kierunek. Obietnica Ojca wypełni się. Zamknęli się w wieczerniku i oczekiwali. I kiedy przyszedł na nich Duch Święty, wiemy, że towarzyszyły temu znaki, potężny znak ognia. Oni wyszli, zaczęli mówić obcymi językami, zachowywali się jak pijani. To było potężne, potężne wydarzenie wtedy w Jerozolimie. Potężne wydarzenie. Ale zwróćcie uwagę, że ci sami ludzie, którzy się bali wtedy w wieczerniku, trzęśli przysłowiowo portkami. Wiecie, co mogli myśleć wtedy, zanim Jezus powiedział do nich już któryś raz z kolei, pokój wam daję, pokój, pokój. To wiecie, o czym mogli myśleć? Mogli myśleć tak, za chwilę nas przyjdą żołnierze, zabiorą, zginiemy. Co ja teraz powiem moim najbliższym? Śmiali się ze mnie, teraz się będą dalej ze mną śmiać, zmiażdżą nas. Mój ukochany mistrz odszedł, gdzie on jest? Nie ma go już przy mnie. Moje poczucie bezpieczeństwa zniknęło, było tak pięknie. Nie ma tego. Zdziwiłem się, widząc szaty i prześcieradło w grobie. I odszedłem do siebie, to jest znamienite, odszedłem do siebie. Wielu z nas szło za Panem i nie zauważyliśmy nawet, kiedy diabeł mógł nas zacząć okradać z błogosławieństwa. Mogliśmy wejść na ścieżkę złego, na ścieżkę grzechu. Zostaliśmy okradzeni i poszliśmy do siebie. I poszliśmy do siebie. I to jest cudowne, kiedy Jezus, jeszcze zanim odszedł do Ojca, to spotkał się ze swoimi apostołami, swoimi uczniami nad brzegiem jeziora. Pamiętacie tę sytuację, kiedy oni łowili ryby? I zwróćcie uwagę, że to jest znowu taka kołomyja. Robią po swojemu. Wypływają na połów. Poszli już do siebie, poszli do swojego zawodu. No bo wszystko się skończyło. Wszystko się chyba już ma ku końcowi. Wszystko to, co było takie piękne, się skończyło. I płyną, płyną, łowią, nic nie ułowili. Utrudzili się. Zastał ich świt. Koniec. Rybki już nie biorą o tej porze. A Chrystus stoi na brzegu jeziora i mówi, dzieci, zarzućcie sieci z tej strony, bo Chrystus wiedział, bo był prowadzony przez Ducha Bożego i miał przekonanie, i miał obraz, i wiedział, że kiedy wypłyną w tym kierunku, zarzucą tutaj sieci, rybki się złowią, bez względu na porę, bez względu na przekonanie, bez względu na naturę, bo Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. I tak uczynili, sieci się urywały z powodu ilości ryb. I wtedy Piotr powiedział, koniec, wracam do Pana, mam dosyć takiego życia, płynę do Niego. I płynie z całym impetem do Jezusa. I kiedy stanął przed Jezusem, następuje ta cudowna odbudowa jego wewnętrznego człowieka. Kiedy Chrystus mu zadaje to trzykrotne pytanie, miłujesz mnie? To tak naprawdę Piotr mu odpowiada, ale doświadcza przenikającej miłości Jezusa. I to, że czuł, że jak Chrystus go bardzo kocha, to uwolniło go do tego, że on odpowiedział Chrystusowi, tak, miłuję cię, miłuję cię. Jezus odbudował Piotra. I wtedy, kiedy już wykonał, wierzymy, że ostatnie polecenia Ojca, kiedy wykonał już te zadania po swoim zmartwychwstaniu, kiedy został wzięty do nieba, to nadał ten kierunek i uczniowie już czekają. Przychodzi ten moment, zwróćcie uwagę, że to już nie byli ci sami ludzie. Czy zadawaliście sobie kiedykolwiek pytania, dlaczego to już nie byli ci sami ludzie, co przedtem? To już nie byli ci sami ludzie, aczkolwiek wyglądali podobnie. W Dziejach Apostolskich jest taki też opis, kiedy Piotr mówi do zgromadzonych, czemu się tak przyglądacie nami, czemu tak patrzycie na nas ze zdziwieniem? Wiecie co, bo to było dziwne, dlatego że przedtem wystraszeni uczniowie, rozproszeni uczniowie, teraz odważni, ich twarze jaśnieją, oni są pewni tego, co mówią. Mówią takie rzeczy, że słuchający nie są w stanie nie słuchać. Słuchający są porywani przez ich słowa. Słuchający pragną tego samego ducha, którego oni mają. Słuchający pokutują. Słuchający słuchają o Jezusie. Słuchający zaczynają wierzyć w Jezusa zmartwychwstałego. Ci sami ludzie, którzy nieraz może byli wrogo do siebie nastawieni, pod wpływem Ducha Świętego, pod Jego mocą, zaczynają sprzedawać wszystko, co mają, zaczynają wspólnie żyć, zaczynają wspólnie działać, zaczynają wspólnie się modlić. Ci sami ludzie, ci sami apostołowie, którzy się boją w tym czasie, kiedy Chrystus przechodzi przez ściany i myślą, że to jest zjawa, nie Chrystus, kiedy wszystko im się trzęsie, to ci sami ludzie, będąc w więzieniach, już się nie trzęsą. Wszystko naokoło mówi im, bój się, jesteś skończony. Ale oni mają Ducha Świętego i są świadomi, kogo mają wewnętrznym swoim człowieku. I zaczynają wznosić swoje ręce i uwielbiać Pana. I pokonują wroga. Ci sami ludzie już się nie trzęsą. Ci sami ludzie pokonują wszystkie trudności, wszystkie kłopoty. Mają Ducha Świętego. Zwróć uwagę, że ty i ja, jeśli jesteś nowonarodzoną osobą, nowym stworzeniem, któregoś pięknego dnia przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, pokutowałeś ze swoich grzechów, odrzuciłeś grzech, odrzuciłeś ten świat, poszedłeś za Jezusem, potem zostałeś dotknięty Duchem Świętym i ochrzczony Duchem Świętym. I to jest ten sam Duch Święty, który stąpił na uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy. I teraz zwróćmy na to uwagę jako Kościół w czasie tego postu. Jakie życie prowadzimy? Czy takie życie podobne do uczniów, którzy chodzili za Chrystusem przed Jego męką, przed Jego zmartwychwstaniem? Czy takie życie, które prowadzili uczniowie dokładnie po zesłaniu Ducha Świętego? W jakiej jesteś grupie? I teraz druga rzecz. Jakie pragniesz prowadzić życie? Do czego tak naprawdę jesteś powołany? Do jakiego życia? My jesteśmy powołani do życia z Duchem Świętym. My żyjemy po to, żeby wraz z Nim łączyć się ze swoim Panem. My żyjemy po to, żeby czerpać z cudownego źródła, z cudownego serca Ojca, przez dzieło Jezusa Chrystusa, z cudownego objawienia, które buduje naszego wewnętrznego człowieka. My jesteśmy stworzeni po to, żeby żyć zgodnie z tym Słowem, wypełnić to Słowo. Nie zrobimy tego bez Ducha Świętego. Czy widzicie taką różnicę, taką radykalną różnicę pomiędzy tym, że przychodzi do twojego życia jakaś trudna sytuacja i ty się totalnie w tej sytuacji gubisz? Nie wiesz, co masz ze sobą zrobić, nie słyszysz żadnej obietnicy, nie możesz sklecić 5 zdań, jesteś pogubiony, zagubiony i ten stan trwa i trwa. i tylko wołasz: Panie, pomóż, nie rozumiem tego. Dlaczego to na mnie spadło? Czy chcesz żyć takim życiem, kiedy spada na ciebie jakieś doświadczenie? Ty stajesz przed Bogiem i wołasz: Duchu Święty, który mieszkasz w moim wewnętrznym człowieku. Jesteś moją mocą, moją siłą. Jesteś moją odpowiedzią na tą sytuację. Wiem, że mogę się ciebie zapytać, co się dzieje, co się dzieje. Wiem też, że od ciebie usłyszę prawdę, bo jesteś duchem prawdy. I wiesz, że dzięki niemu wzniesiesz swoje ręce i nad tą sytuacją ogłosisz, że Bóg jest większy, że Bóg jest większy. I będziesz doświadczać i oglądać, jak więzienia się otwierają, jak te przeszkody są usuwane spod twoich nóg. Zobaczysz, jak ciemność jest pod twoimi stopami. To jest dobry czas, ten post, żeby zdecydować się i zapragnąć nowego, świeżego życia, nowego i świeżego tchnienia Ducha Świętego. To jest właśnie ten obraz, kiedy Chrystus płacze, bo wszystko się stało, wszystko już mamy, wszystko już dla nas zrobił, wszystko już jest gotowe, uczta i stół zastawiony, wszystko jest już gotowe. Do ciebie należy decyzja, zasiąść. Niektórzy z nas, kiedy zaczęli chodzić za Panem, to dawali sobie taką obietnicę, że będą wstawać rano, będą mówić: Dzień dobry, Duchu Święty. Ten dzień należy do ciebie. Wskaż mi, co mam robić. A gdzieś po drodze to zgubili, bo naprawdę są trudne czasy. Trzeba pracować, trzeba zarobić na chleb. Potem przyszły coraz większe obowiązki. Żona, mąż, dzieci. Coraz więcej tych obowiązków, coraz więcej, coraz więcej. Ale nie do takiego życia nas Pan powołał. Nie do takiego życia nas Pan powołał. Pan daje obietnicę Ojca. Obietnica Ojca to jest Duch Święty dla ciebie i dla mnie. I to jest cudowne życie, do którego On nas wzywa. I do nas należy wybór. Czy będziemy z całych sił szukać Jego obecności, pogłębiać relacje z Nim, tak aby wypełnić misję tutaj na ziemi, misję, dla której zostaliśmy stworzeni, powołani, i misję tego Kościoła. Jeszcze mamy cały tydzień tego cudownego czasu, a przed nami po tym czasie kolejne dni. I zachęcajmy się wspólnie, że nie możesz się coś skończyć na tym okresie postu, że 21 dni minie, ty sobie usmażysz kurczaka i powiesz: koniec tego czasu. Siądziesz tak przy stole i powiesz: o, skończył się czas, fajnie było, do następnego roku. Porzućmy takie myślenie, to jest ziemskie myślenie, to jest myślenie, które chce nam wtłoczyć diabeł i powiedzieć: niech ten Kościół szybko o tym czasie zapomni. Niech on zapomni szybko o tym czasie. Prośmy Ducha Świętego, żeby on nie pozwolił nam o tym zapomnieć, żeby grzebał w naszych wnętrznościach. Cały czas tam wiercił i przynosił taką świeżość. Nie wiem, czy tak mogę sobie pozwolić aż na tak dalece idącą szczerość, ale powiem wam, że ten obraz płaczącego Jezusa był tak silny i tak się wyrył głęboko w moim sercu, że nie mogłam już więcej uczestniczyć w niczym tutaj. Tu mieliśmy aukcję, licytację, też przepraszam Romka i Krysię, musiałam wyjść, bo nie dało się jakoś mi tutaj się bawić. Nie mogłam, musiałam z tym pójść do domu. I powiem wam, że jest ten obraz taki cenny w moim życiu. Ja się też dzielę tym, żeby nie zostać z tym sama. Nie chciałabym, żeby ktoś zrozumiał, że ja kogoś chcę kontrolować przez to albo zmuszać do czegokolwiek. Ale wiem, że jak się tym dzielę, to wiem, że sama tak mam w swoim życiu, że kiedy ludzie dzielą się pewnymi obrazami i ten obraz ma swoje wytłumaczenie i wyjaśnienie w Słowie, to wtedy ja czuję się zachęcona i nie jesteś wtedy sama. Jesteśmy razem w tym i dzielimy się tym. I nie pozostajemy sami. To, że Chrystus płacze, to nie jest coś tkliwego i takiego, że ojej, On tak płacze. On nas wzywa przez ten płacz. On nas wzywa przez te emocje, które wyraża. On nas wzywa przez swoje słowo. Pozwólcie się, że teraz będziemy się modlić. W Pieśni nad Pieśniami w 4 rozdziale jest napisane, w 14 wersecie: powstań wietrze z północy i zelwi się wietrze z południa. Przewiej mój ogród i niech się rozpłynie jego woń balsamiczna. Niech przyjdzie mój miły do swojego ogrodu i niech spożywa wyborne jego owoce. Panie, z całego serca wołamy do Ciebie. Chcemy Ci powiedzieć, że Ty na nikogo nie patrzysz w tym miejscu, że ktoś się spóźnił w tym poście, że ktoś może jeszcze nie wystartował, nie rozpoczął. Pomyśl, że to jest czas Twojego startu. Bóg mówi, że Kościół jest jak Jego ogród. Ty jesteś ogrodem Pana. Panie Duchu Święty, czy zechcesz odwiedzić i nawiedzić ten ogród? Wołamy do Ciebie, Duchu Święty, z bojaźnią i z drżeniem. Przewietrz ten ogród. Niech powstanie wiatr z północy i z południa. I niech Twój Święty Duch przewietrzy teraz ten ogród. Panie, pozwalamy przewietrzyć ten ogród. Panie Duchu Święty, bo wierzymy i ufamy Ci, że jeśli Ty się bierzesz za porządki, pranie i wietrzenie, to to ma sens. To ma sens. Panie, niech to przewietrzenie uwolni woń w tym miejscu. Balsamiczną woń cynamonu, nartu. Niech uwolni się ta woń w tym miejscu. Panie, niech te słowa prorocze, które były skierowane nieraz do tego miejsca, one w Tobie się już wypełniły, ale Ty składasz na nasze barki ten ciężar. Dzisiaj szukasz w tym miejscu tych, którzy podniosą i poniosą to. Panie, niech Twój wiatr wieje. Niech Twój wiatr wieje, kędy chce. Niech uniesie się ta woń. Niech oblubieniec zamieszka w tym miejscu. Niech to miejsce wyda owoce. My Ci też z całego serca, Duchu Święty, już dziękujemy za liczne owoce, które zostały już wydane w tym miejscu. Ale wierzymy, że jest więcej, więcej, więcej i więcej. Panie Duchu Święty, wzbudzaj w naszym wewnętrznym człowieku potężne pragnienie służenia w tym miejscu Tobie. Niech to będzie najpierw ta służba arcykapłańska, że stoisz każdego dnia rano i wołasz: Duchu Święty, to jest Twój dzień, to jest mój dzień dla Ciebie, prowadź mnie. Panie, Ty teraz patrzysz tu na nas wszystkich i są ludzie, w których pragniesz odbudować coś, co zostało stracone według ich myślenia, ale według Twojego myślenia nie jest to stracone. Panie, Ty się dzisiaj nas pytasz: miłujesz mnie? Miłujesz mnie? Miłujesz mnie? Panie Duchu Święty, poprowadź nas. Panie Duchu Święty, dziękujemy Ci dzisiaj, że jesteś obietnicą Ojca. Dziękujemy Ci, że nie jesteśmy sierotami, że jesteś z nami do końca. za to, że możemy Ciebie doświadczać, za to, że przynosisz świeże objawienie do Kościoła, do każdego serca, za to, że przynosisz teraz objawienie swojej miłości, miłości Ojca. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za każde tchnienie, tchnienie życia. Dziękujemy Ci, że jesteś potężny, że jesteś łagodny, że jesteś wiatrem, że jesteś wichrem. Dziękujemy Ci, że jesteś naszym tlenem, że dzięki Tobie żyjemy i oddychamy, że nam nieustannie wskazujesz na Ojca i na Syna. Dziękujemy Ci za to, Duchu Święty. Jesteś naszym życiem, Duchu Święty. Naucz nas, Duchu Święty, przebywać z Tobą. Pomóż nam, kiedy nas wołasz, porzucić wszystko i pójść za Tobą. Naucz nas, Duchu Święty, nie płoszyć Ciebie, ale podążać za Tobą. Wyznajemy, że w Tobie jest cudowne poznanie miłości, która jest rozlana w naszym wewnętrznym człowieku, zgodnie z tym, co mówi Słowo. Buduj nas tym Słowem, Panie, teraz. Przyjdź z potężnym przekonaniem do każdego tutaj serca, że Ty kochasz nas potężną miłością, że Twoja miłość jest mocniejsza nad Szeol, nad śmierć, że Twoja miłość i Twoje imię jest wyryte w naszych sercach. Duchu Święty, Duchu Święty, Duchu Święty, Duchu Święty, jesteś cudownym Duchem. Kiedy będziemy śpiewać teraz tę pieśń, to niech to będzie Twoja modlitwa, Twoja potężna modlitwa, modlitwa pragnienia, które i tak włożył Duch Święty w Twoje serce. Pomyśl i miej taką świadomość, że kiedy się modlisz, oczekujesz zmiany i oczekujesz oglądania owoców. To, co jest w Słowie napisane. Wietrze, powstań z północy, wietrze, powstań z południa i przewietrz ogród, aby wydał woń. To oznacza, że prosisz Ducha Świętego, żeby przewietrzył Twojego wewnętrznego człowieka, dokonał zmiany i pozwolił Ci pójść za tą zmianą. Że przez zachętę ze Słowa, żeby zaczął zmieniać Twojego wewnętrznego człowieka. On Ci daje siłę, żebyś mógł, żebyśmy mogli Słowo zamienić w czyn. Tak, abyś poczuł woń Jego obecności. Potem przyjdzie oblubieniec, zamieszka z Tobą, będziesz z Nim wieczerzać i będziesz się cieszyć owocami, owocami, owocami przebywania. Będziesz oglądać owoce, jeść owoce. Tak naprawdę to już w Twoim życiu ma miejsce, ale jest więcej, więcej, więcej i więcej. Kiedy będziemy śpiewać, niech to się stanie Twoją modlitwą przed tronem, na którym zasiada Chrystus, pełen chwały, Chrystus Król, pełen chwały i pełen mocy, który wszystko już dla nas zrobił, co jest potrzebne do życia. Stań przed tronem i kiedy będziesz to śpiewać i kiedy będziesz wyznawać, że całym sercem chcesz pójść za Nim, to przyjmij całe konsekwencje Twojego wyznania i powiedz: Duchu Święty, przyjmuję konsekwentnie to, co wyznaję i wierzę, że Ty mi w tym pomożesz. Pragnę zmienić swoje życie. Jeśli się zgadzasz teraz ze mną w tej modlitwie, to chodź tutaj i zacznij wołać do swojego Pana, do swojego Ducha Świętego, potężnego Ducha Pana, że chcesz i szukasz Jego, że potrzebujesz Go, że jesteś suchy, a potrzebujesz, żeby Cię nawilżył, nawodnił, żeby napełnił Ciebie balsamem, żeby nasmarował Ciebie świeżym, nowym namaszczeniem, nowym olejem. Panie Duchu Święty, wołamy we wszystkich potrzebach, każdy indywidualnie i w potrzebach tego Kościoła i tego miejsca. I wyznajemy, że pragniemy nowego, świętego życia z Tobą. Pragniemy nowego życia, dynamicznego życia, tak dynamicznego, jakim Ty jesteś Duchem dynamicznym. Szukamy Ducha Świętego, z dnia zesłania Ducha Świętego, z dnia Pięćdziesiątnicy, tego samego Ducha, tej samej obietnicy Ojca, jakiej doświadczyli uczniowie, jakiej doświadczyli apostołowie, którzy oczekiwali w Wieczerniku, bo ich życie diametralnie się zmieniło. Oni w osobistym życiu zmienili się totalnie. I Kościół zaczął żyć nowym życiem. Były znaki i cuda. I to było potężne świadectwo, że Ty, Jezu Chryste, prawdziwie zmartwychwstałeś. Panie, oni przeszli z drogi, od drogi niewiary do drogi wiary. Oni wyszli z miejsca zwątpienia. Oni widzieli te prześcieradła porzucone, ale dla nich to była jak bajka. Oni wrócili do siebie na moment, ale Ty, Jezu Chryste, o nich zawalczyłeś. Kościele, otwórz swoje oczy. Chrystus zawalczył o swoich uczniów. Chrystus zawalczył o swoich. Chrystus nie odpuścił. Nie odpuścił. Panie, masz moc otworzyć nasze serca, masz moc otworzyć nasze umysły, byśmy zobaczyli głębiej, dalej i szerzej. Kiedy będziesz śpiewać tę pieśń, śpiewaj ją całym sercem. Niech to będzie wyznanie Twoich ust. I ufaj Panu, że kiedy to robisz, ta modlitwa jest słyszalna przed tronem Najwyższego. I przyjdzie odpowiedź. Spodziewaj się tego. Nie schodź z raz obranej drogi.